Proszę usiądźmy, usiądźmy. Jeden z pastorów powiedziałem, że jeśli idzie o słowo drukowane, to powinniśmy wierzyć tylko Biblii. To był wstęp do dzisiejszego programu, bo figuruję tam jako wykładowca, ale będziemy troszkę inaczej ten punkt programu realizować. Wczoraj był wieczór niespodzianek, a dzisiaj będzie wykład niespodzianek. Przypomnę tylko i parę słów wstępu uczynię, że dzisiaj w centrum naszej uwagi jest 15 werset 6 rozdziału listu apostoła Pawła do Efezjan, który brzmi: obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Powiem tylko, 5 punktów będzie krótkich. Powiem po pierwsze, że chcemy patrzeć na ten znak. Buty są znakiem. W tym przypadku chcemy patrzeć na ten znak jako na znak misyjności, gotowości, jako znak zdolności, chęci ewangelizowania. Nie rozwijam. Punkt drugi. Kościół traci tożsamość. Kto to jest Kościół? To jesteśmy my, każdy z nas. Kościół traci tożsamość, gdy przestaje być misyjny. Każdy z nas traci swoją chrześcijańską tożsamość, jeśli przestaje być misyjny. Punkt trzeci. Niektóre formy misji ewangelizacji mają charakter czasowy. Oto przed laty i te lata pamiętam, nie do pomyślenia było, aby legalnie i oficjalnie Polacy, myślę o naszym środowisku, wyjeżdżali do innych krajów jako misjonarze. Dzisiaj to jest możliwe. Sprawdziliśmy także, i dzięki Bogu i braciom, ten czas właściwie wykorzystaliśmy, że był czas na misję namiotową. Ale on minął. Niektóre formy, powtórzę, mają charakter czasowy. Ale to jest punkt przedostatni, czwarty. Indywidualne świadectwo albo misyjność każdego z nas jest niezależna od czasu. Możemy to zadanie realizować w każdym okresie. Społecznym, politycznym, w każdym okresie. To nie jest zjawisko zależne od czasu. I punkt piąty, bardzo osobisty. Jak byłem ostatnio, i to razem chyba z niektórymi osobami tak na pewno, które są tutaj w Izraelu, i gdy chrzciłem jednego brata w Jordanie, to wtedy stworzyłem taki neologizm, który brzmi nie marzenia, ale pozytywnym znaczeniu. A więc chcę powiedzieć, że w Bogu nawet czasami nie mamy marzeń. Nie mamy marzeń. Ale w Bogu jest spełnienie naszych nawet, nie mówię o marzeniach, ale w Bogu jest spełnienie nawet naszych niemarzeń. Osiłem w rzekach Jordanu i nigdy o tym nie marzyłem, a to stało się faktem. I zmierzam ku zakończeniu tego punktu. Niektórzy już pytali mnie o tę moją koszulę. Niech ona będzie też pewnym znakiem. A więc chcę powiedzieć, tę koszulę założyłem dzisiaj po raz pierwszy. I będę ją nosił aż do wieczora. Po drugie, chcę powiedzieć, że to prezent od naszej, od mojej córki, misjonarki. Z wyspy, to wyspa i państwo chyba. Z wyspy Fidżi. Jeśli ktoś nie wierzy, to mogę metkę pokazać. A więc ta koszula jest także znakiem właśnie misyjności. I ostatni punkt w tym punkcie, ostatnim, piątym. Chcę powiedzieć, że marzyliśmy z małżonką, żebyśmy mogli służyć Bogu raz całym naszym domem. I tutaj słowo zachęty do młodych małżeństw. Miejcie takie marzenia i takie prośby przed obliczem Bożym. I dzisiaj chcę powiedzieć, że w tej dziedzinie jesteśmy spełnieni. Całą rodziną służymy Bogu. Osoby nawrócone i ja nie wiem, czy to po mamie, czy po tacie, złoże aktywni. Ale szczerze powiemy, że nigdy nie marzyliśmy, i to są te niemarzenia, które nawet Bóg spełnia. Bez mocy naszego wyznania. Niektórzy wiedzą, o czym myślę, do czego się odwołuję. Ale nigdy nie marzyliśmy, że w rodzinie będziemy mieli trójkę misjonarzy. Ale o tym myślę, że będzie okazja później jeszcze powiedzieć. A więc proszę bardzo, aby stanęli tutaj koło mnie teraz moi współpracownicy, którzy dzisiaj będą ten wykładowy program realizować. Chodźcie wszyscy. Jakoś tak niemisyjnie idziecie. Energicznie, szybko. Z nami jest siostra, z aparatem tam biega, chyba do męża tutaj przybiegnie, Donna i Arkadiusz Delikowie. Oni są odpowiedzialni w naszym kościele, chyba była o tym mowa, za misję zagraniczną. I oni będą ten wykładowy program, chodź, stań, chciałem powiedzieć koło mnie, nie, koło męża stań, i oni będą dzisiejszy program wykładowy realizować i także będziemy wspólnie usługiwać na wieczorowym nabożeństwie. Oni także przywieźli ze sobą, już męża, mnie o to nie pytali, o zgodę, przywieźli tę oto młodą niewiastę Weronikę Czajko. To od 9 maja, tak? Maja nasza synowa. I z nami jest Agnieszka i Michał Domagałowie. Tak, myślę, że tutaj się pojawi. Zobaczycie. A więc będziemy w gronie tychże 6 osób realizować program, który jest przeznaczony na dzień dzisiejszy, w tym dniu misyjnym. I na zakończenie tylko powiem, że jeśli ktoś pomyśli nawet przez chwilę, no, że to niektórzy mają tam możliwości, etc., to powiem, pokutuj z tej myśli. Bo każdy z nas, dzięki łasce Bożej, może ten nakaz misyjny Chrystusa realizować i to jest zjawisko, jak powiedziałem, niezależne od czasu. Usiądźcie, a braterstwo Domagałowie do roboty. Proszę bardzo.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja tutaj tylko chwileczkę, można to tak ustawić, żebym ja mógł przerzucać? No, widzieliście moją żonę, mamy jeszcze 2 synów, 10-letniego Borysława i 8-letniego Krzesimira. Ich złapać jest znacznie trudniej niż moją żonę, także gdzieś biegają tutaj. Tak jak widzicie na zdjęciu, obniżymy temperaturę troszeczkę tego pomieszczenia. Mam nadzieję, że tam na końcu też widać te zdjęcia, bo bardzo dużo to, o czym będę mówił, jest związane właśnie ze zdjęciami. I przez 10 lat całą rodziną byliśmy właśnie na misjach zagranicznych. Pracujemy z misją tłumaczy Biblii imienia Wycliffe'a i tłumaczyliśmy Biblię na Syberii. Ale najpierw chciałbym kilka tak bardziej ogólnych słów powiedzieć właśnie o tym głoszeniu Ewangelii pokoju, gotowości do głoszenia jej i tym, czym jest misja. Bo tak naprawdę misja jest udziałem w pasji Boga dla narodów, w pasji, który Bóg ma do tego, żeby przyprowadzić wszystkie narody do poznania samego siebie. I apostoł Paweł mówił o tym w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, 26-27 werset. Możecie sobie te wersety pozapisywać i później porozważać, ponieważ nie mamy dużo czasu, ja nie będę jakoś mocno rozwodził się na tym, ale rozważcie sobie w wolnym czasie te wszystkie słowa i wersety, które będę wam pokazywał. Ale tutaj Paweł powiedział właśnie, że Bóg ustanowił, czy wywiódł wszystkie narody i dał im czas, żeby mogły szukać Jego. Dał im pewien określony czas. I tak jak ludzie indywidualni, tak samo narody giną. Ja dzisiaj może powiem parę słów o takich narodach, które praktycznie kończą swoje życie. Wiemy, znamy z Biblii mnóstwo narodów, których dzisiaj już nie ma. Ich czas skończył się i one przestały istnieć. I dzisiaj to, co dzieje się na ziemi, jest również proces tego, że narody wymierają powoli. Drugą taką nogą tego misji jest to, że Jezus dał jeden sposób na to, żeby te narody mogły przyjść do poznania Boga. Posłał swoich uczniów i powiedział: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. I posłał nas jako Kościół. Dlatego też zadanie jest wielkie. Dzisiaj uważa się, że żyje na ziemi 6912 plemion, narodów i języków. Nie wszystkie te grupy może nazwalibyśmy narodami, ale jest 6912 różnych języków, którymi ludzie mówią dzisiaj na ziemi. Z tego w Azji około 2200 języków czy plemion. W Afryce około 2060, w obu Amerykach trochę ponad 1000, na Pacyfiku ponad 1300 różnych narodów i w Europie, Europa najbiedniejsza, 230 tylko różnych narodów zamieszkuje ten kontynent, na którym my mieszkamy. Także w prosty sposób można zobaczyć, że jeżeli chcemy iść i głosić Ewangelię pokoju, to musimy dochodzić do innych miejsc niż tylko te wokół nas. Choć te wokół nas również są ważne. I Pan Jezus, myślę, dał Kościołowi kilka takich, dał swoim uczniom, a my jako Kościół jesteśmy Jego uczniami, dał kilka takich rad, jak mają zacząć tą pracę misyjną. I kiedy Pan Jezus, widząc ludzi, i widział ich tak, jak to jest napisane, jak owce, które nie mają pasterza, w Mateusza 9 rozdział 36-38 wersetu, powiedział swoim uczniom takie słowa, które są prawdziwe i dzisiaj, jeżeli patrzymy na te wszystkie liczby, cyfry, które pokazywałem przed chwilą. Powiedział: żniwo jest wprawdzie wielkie. Żniwo jest wielkie, ale robotników mało. I myślę, że znamy wszyscy dosyć dobrze te słowa. I dlatego zachęcił uczniów, powiedział: proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. I myślę, że jest to nasze zadanie jako Kościoła, że mamy modlić się, aby Bóg powoływał spośród nas, też jako Polaków, ludzi, którzy pójdą i będą głosić tą Ewangelię pokoju. I wiecie, my zaczynaliśmy swoje modlitwy o misję i Bóg powołał nas do misji na początku lat 90. I wtedy praktycznie nieomal nie było polskich misjonarzy z kościołów ewangelicznych. Częściowo dlatego, że to było niemożliwe wcześniej z powodów naszego ustroju, tego, że nikt nie miał paszportu, nie mógł po prostu wyjechać za granicę. Ale gdzieś tam właśnie zaczynając w 93, 94 roku widzieliśmy to, że polski kościół jakby nie wie, co to jest misja, nie rozumie do końca. Ale dzisiaj, kilkanaście lat później, widzimy coś niesamowitego, coś, za co dziękujemy Bogu. My spędziliśmy 10 lat za granicą na misjach. Ale kiedy wróciliśmy do Polski, to dziękujemy dzisiaj Bogu za zmianę, za przemianę, jaka dokonała się w kościołach w Polsce. Że nasze kościoły modlą się o inne narody, ludzie z naszych kościołów jeżdżą do innych miejsc, do innych krajów i głoszą tą Ewangelię. Wiecie, psalm drugi jest takim szczególnym psalmem dla mnie, dlatego że psalm drugi pokazuje to, czym jest naprawdę duchowa walka o narody. I jeden werset z tego psalmu Bóg kiedyś przemówił do mnie szczególnie, 8 wersetem. I ten werset mówi: proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. I myślę, że jest to coś, to są słowa, które Bóg kieruje ku swemu pomazańcowi, ku Chrystusowi. Ale apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian mówi, że my sprawujemy poselstwo w miejsce Chrystusa teraz. My, Kościół, sprawujemy to poselstwo. I myślę, że tymi słowami możemy też zwracać się do Boga jako Kościół i powinniśmy prosić Boga, aby dał nam narody w dziedzictwo, aby dał nam krańce ziemi, aby dał nam tą pasję do tego, żeby tą Bożą pasję, aby każdy język, naród, każde plemię poznało Boga. I z Księgi Objawienia wszyscy wiemy, że jest tam napisane, że przed tronem Bożym, kiedy Jan widzi tą wizję tronu Bożego, to przed tronem Bożym widzi ludzi z każdego narodu, z każdego plemienia i z każdego języka, którzy stoją przed tym tronem i oddają chwałę Bogu. Dlatego to zadanie przed nami jest wielkie. 6 tysięcy, ponad 6 tysięcy, prawie 7 tysięcy narodów i plemion. I ten werset, który dzisiaj nam towarzyszy. Obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Wszystko zaczyna się od naszej gotowości. Wiecie, cała misja, kiedy zaczynamy rozumieć Boże pragnienie zbawienia narodów, to następne pytanie jest, czy ja jestem gotów wziąć udział w tym Bożym planie? Czy ja jestem gotów pójść? Czy ja jestem gotów zostawić to, co znam, mój naród, moje mieszkanie, moją rodzinę często, to wszystko, co jest dla mnie bliskie i takie naturalne, i pójść do narodów, jeżeli Bóg mnie posyła. Jeżeli Bóg powołuje mnie do tego żniwa, o które się modlimy. I wiecie, ta gotowość jest czymś szczególnym, dlatego że czasami nam się może wydawać, o, niech młodzi ludzie jadą, młodzi ludzie niech robią. My, kiedy wyjeżdżaliśmy z Polski, mieliśmy po 20 parę lat, byliśmy młodymi ludźmi. Ale wiecie, co nas zaskoczyło? Kiedy byliśmy na misjach, człowiekiem, misjonarzem, który zrobił na nas największe wrażenie, człowiekiem, który miał chyba największy wpływ na ludzi wokół siebie, którego spotkaliśmy tam, był misjonarz, który wyjechał na misję mając 70 lat. To był człowiek, on wyjechał ze Stanów Zjednoczonych, jego dzieci były już dorosłe, jego żona akurat odeszła już do Pana i on modlił się po tym, co mam dalej robić ze swoim życiem, i Bóg wysłał go na misję. I ten człowiek był dla nas jednym z takich właśnie najlepszych przykładów tego, co Pan może uczynić ze słabym, schorowanym nawet człowiekiem, bo to nie było tak, że on był jakiś taki silny i pozbawiony chorób, ale przyjechał w posłuszeństwie Bogu i naprawdę wykonywał niesamowitą pracę tam, gdzie Bóg go postawił. Także gotowość dotyczy nas, każdego z nas, w każdym wieku, w każdej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, jeżeli Pan powołuje nas do tego dzieła. I ja dzisiaj chciałbym, wiecie, to jest tak, jeżeli chcemy mieć pasję dla narodów, to ona rodzi się z tego, że zaczynamy poznawać. Jeżeli zaczynamy mieć serce dla jakiegoś człowieka, to najczęściej dlatego, że trochę go poznaliśmy, prawda? Jeżeli kogoś nie znamy, nigdy go nie widzieliśmy, gdzieś tam jest anonimową osobą, trudno jest mieć serce, które będzie czuło, że chcemy mu pomóc. Dlatego też to, co ja dzisiaj chciałbym przede wszystkim zrobić, to pokazać wam kilka narodów. Pokazać wam kilka narodów z tego miejsca świata, w którym do którego Bóg nas posłał, z Syberii. My tę większość czasu, 6 lat z tych 10 spędziliśmy na Syberii, tłumacząc Nowy Testament. O tym parę słów opowiem. Dlatego mam nadzieję, że kiedy zaczniemy mówić o Syberii, to wszystkim nam się zrobi chłodniej troszeczkę i będzie lżej słuchać. Na Syberii zamieszkuje około 50 różnych narodowości. I nie chcę tutaj wymieniać ich wszystkich, ale to jest lista akurat 46 z tych 50 narodów, które zamieszkują właśnie tamtą, tamtą część świata. Narody te liczą sobie od kilkuset tysięcy, jeden z największych to są Jakutowie, około 500 tysięcy ludzi, a najmniejszy z tych narodów dzisiaj liczą sobie czasami kilka osób. Kilka osób, które jeszcze zostały i mówią w tym własnym języku, znają kulturę, ale w przeciągu następnych kilkunastu lat umrą i to będzie koniec tego narodu. To będzie koniec tego czasu, który Bóg wyznaczył właśnie tym ludziom, temu narodowi, żeby szukali Jego. I wiecie, taka ciekawostka, kiedyś jeszcze w latach 70. rosyjscy lingwiści pojechali do ostatniej przedstawicielki jednego z tych narodów syberyjskich. To była ostatnia kobieta, która miała 80 lat i było wiadomo, że już tylko ona mówi w jakimś języku jakiegoś jednego z tych narodów. I pojechali nagrać jej mowę, po to, żeby zachować ten język dla nauki. Przyjechali, nagrali, ona tam im mówiła i potem nagle zaczęli ją pytać, ale jak to jest, jeżeli ty jesteś jedyna, która ten język zna, to jak to jest, jak ty możesz jeszcze pamiętać ten język, jak ty rozmawiasz, jak ty powodujesz, że go nie zapomniałaś zupełnie. I ona powiedziała takie słowa, to było w 70-tych latach, nigdzie oficjalnie to nie zostało oczywiście zapisane z powodu właśnie tego, że to były jeszcze czasy komunizmu, ale ona powiedziała, nikt już nie rozumie mojego języka oprócz jednej osoby, oprócz Boga. I powiedziała, z Nim jako ostatnią osobą mogę rozmawiać w swoim własnym języku. I myślę, że to jest właśnie to, kiedy możemy widzieć, że Bóg ma serce dla ludzi i Bóg ma serce dla tych języków i narodów. I chciałbym pokazać, nie wiem, może to nie najlepiej widać, ale kilka z tych narodów w tej chwili, zdjęcie i nazwy. To są Czukcze, Dołganie, Ewenowie, Koriacy, Nanajcy, Selkupowie, Jakuci, Ewenkowie i Nieńcy. I chciałbym opowiedzieć wam bliżej, żebyście mogli lepiej poznać może dwa różne kawałki Syberii. Tutaj na dole, zauważcie, nagle pojawia się taka czerwona plamka, to jest Hakasja. To jest Hakasja, nie wiem, kto z was słyszał o Hakasji, zanim ewentualnie naszą książkę zobaczył? Kilka osób, brawo. Ja nie słyszałem, dopóki nie pojechałem do Rosji i dowiedziałem się, że jest coś takiego i długo szukałem gdzieś tam w internecie, co to jest Hakasja. I drugie miejsce w Rosji, Jakucja. Jak widzicie, to jest chyba jedna z najmniejszych republik i druga jedna z największych republik. Hakasja, około 600 tysięcy mieszkańców. Terytorium, 1/3 terytorium Polski. 10% to Hakasowie, 90% wszystkie inne narodowości, które trafiły tam w czasach Imperium Rosyjskiego i później komunizmu. Czyli jak widzicie, gęstość zaludnienia 9,25 osoby na kilometr. Dla porównania w Polsce to jest 123 osoby na kilometr kwadratowy. Hakasowie, 60 tysięcy, to jest jeszcze taki średni naród na Syberii. Język to jest język z grupy języków tatarskich, tureckich. I ich religią jest szamanizm. Od XIX wieku Kościół prawosławny ochrzcił Hakasów. Odbyło się to takimi metodami średniowiecznymi. Hakasów zapędzono do rzeki. Ileś tam tysięcy ludzi, kiedy wyszli z rzeki, kobietom powiedziano, macie na imię Maria, mężczyznom powiedziano, macie na imię Wołodia i jesteście chrześcijanami od tego momentu. Zdjęcia Hakasów, mam nadzieję, że to trochę widać stamtąd, w ich takiej narodowych ubraniach. Tak jak widzicie tutaj, no to są ubrania, które oni wkładają na szczególne uroczystości. Oczywiście nie chodzą na co dzień. Tutaj kilka twarzy właśnie takich z życia codziennego. Jak widzicie, mocno azjatyckie rysy. I Hakasowie są tradycyjnie hodowcami bydła, hodowcami głównie koni. Cała Hakasja jest zapełniona stadami zwierząt. Nie w takiej już mierze jak kiedyś. Kiedyś jako taką ciekawostkę czytałem, że przed rewolucją, niestety komuniści później zniszczyli bardzo dużo z tego, co tam było, ale przed rewolucją na jednego człowieka w takim jednym okręgu wiejskim Hakasi było kilkaset koni, kilkaset krów i kilka tysięcy owiec. To było na jednego człowieka, który mieszkał w tym regionie. I taka stara Hakaska opowiadała mi kiedyś, jak liczono barany. Że jej dziadek, który był bogatym właśnie takim jeszcze przed rewolucją bogatym chłopem, oni zapędzali barany w dolinę. Jeżeli dolina była pełna, to znaczy, że wszystkie barany są. Jak jakaś część doliny była pusta, to znaczy, że część baranów gdzieś tam rozbiegła się po stepie i trzeba po prostu jechać i ich szukać. Kilka fotografii z tego, jak ludzie mieszkają na wsiach hakaskich. Tutaj widzicie dom w nie najlepszym stanie, ale antena satelitarna musi być. A jedyna możliwość była jakiejś takiej łączności ze światem. Kilka innych domów. To jest miasteczko, w którym my mieszkaliśmy przez większość naszego czasu tam w Hakasi, jak widzicie w górach. W większości to było takie miasteczko, niby miasteczko, ale tak naprawdę bardzo wiejskim charakterze. Wszystkie domy z ogrodami, wszędzie po ulicach chodziły krowy, więcej krów niż samochodów na tych ulicach łaziło. Ja tak lecę trochę szybko, bo czasu nie mamy wiele. To jest dom, w którym mieszkaliśmy w Hakasi. Tutaj kilka fotografii z tego, że czasami to nasza gotowość do głoszenia Ewangelii powoduje też, że zmieniają się nasze warunki życia. Niekoniecznie na gorsze, ale często na inne. Ja bym powiedział, czasami na ciekawsze się zmieniają. I tak oceniam nasze mieszkanie w Hakasi, że to były ciekawsze warunki niż tutaj w Polsce. Mieliśmy taki sobie właśnie syberyjski domek. Tutaj widzicie mnie przy potężnej pracy budowy toalety na podwórku. Mieliśmy toaletę, kiedy ten dom kupiliśmy, tam była toaleta, ale już się nie nadawała do użytku, musieliśmy wybudować nową toaletę, więc zabrałem się do dzieła przy pierwszego lata i miałem taki właśnie biblijny akcent w tym był, że budowaliśmy z cedrowego drzewa i kiedy budowałem, to myślałem sobie, Salomon miał pałac z cedrowego drzewa, a ja będę miał toaletę przynajmniej z cedrowego drzewa. Także jak widzicie, niekoniecznie musi być gorzej, może być tak jak u Salomona praktycznie. A tutaj widzicie nasz ogródek. W Hakasi nie ma sklepów warzywnych, nie ma warzyw. Każdy ma swoje warzywa, każdy ma swój ogród. Kiedy przyjechaliśmy tylko i zaczęliśmy szukać sklepu z warzywami, żeby jakąś pierwszą zupę ugotować, to obeszliśmy pół miasta, okazało się, że nigdzie warzyw nie ma. I czasami właśnie starsi ludzie, emeryci wynosili po troszeczku, po kilka warzyw i sprzedawali na rynku, więc jak moja żona chciała buraczkową ugotować, to najpierw 2 tygodnie skupowaliśmy buraczki wszystkie z rynku, jakie się pojawiały i po 2 tygodniach mieliśmy tyle nazbierane tych buraczków, żeby zupę można było ugotować. Także musieliśmy później założyć swój ogród i uczyć się ogrodnictwa. To była taka duża dziedzina, którą musieliśmy zgłębić. Tutaj widzicie, ja zgłębiałem różne inne dziwne dziedziny. Tutaj naprawialiśmy dach z sąsiadem naszego domu. Tutaj z kolei robiliśmy tak zwane wieniki. Jak rosyjskie filmy oglądaliście, to jak się idzie do tej sauny rosyjskiej, to się ma takie miotełki i tymi miotełkami się bije. Także tutaj produkowałem zapas na zimę tych miotełek, bo nie mieliśmy też łazienki, mieliśmy właśnie taką saunę rosyjską. I tutaj niewiele widać, ale właśnie remontowaliśmy piec w tej saunie i to była nasza taka podstawowa łazienka. Tutaj widzicie z kolei taką pracę nad budową. To był taki zlew na brudną wodę z domu, która wyciekała. I tak ładnie, taki patent miejscowy, syberyjski, to jest znaleźć jak największe koła od ciężarówki, opony i wyłożyć tą jamę tymi oponami, żeby się nie podmywała i nie zawalała. Także wszelkie wielkie opony są deficytowym towarem na Syberii i naprawdę trzeba mieć znajomości, żeby te opony sobie tam załatwić, bo wszyscy polują na nie. A tutaj widzicie z kolei zimę syberyjska. W Hakasi zima jeszcze nie była aż tak uciążliwa. Minus 40 było taką temperaturą zimą. Lato za to było ciepłe. Rosjanie mają takie powiedzenie, też jeśli chodzi o długość, mówią, u nas to 8 miesięcy zimy, a później to już lato i lato. Tutaj właśnie taki typowo syberyjski ubiór na te mrozy 40-stopniowe i tutaj widzicie twarz dobrze zaczerwieniona od mrozu i typowa syberyjska czapka z psa. Z psa robi się właśnie czapki, jak piesek odsłuży przy budzie i już no, zdechnie mu się, to później można z niego zrobić czapkę, jeżeli jeszcze futro ma w miarę dobre, to można z niego zrobić czapkę, która jest bardzo dobra na mrozy. Ja tak mówię, galopuję, bo niewiele czasu mamy. To, co Pan Bóg dał nam tam zrobić, to przetłumaczyć Nowy Testament dla Hakasów. Tutaj akurat na zdjęciu są cztery Ewangelie, które wydaliśmy. Nowy Testament będzie drukowany teraz pod koniec tego roku, ma zostać wydrukowany i już tam ma się pojawić w Hakasji. Cały proces tłumaczenia jest zakończony. I no jest to coś, co... Wiecie, te narody mają potężny problem. Część problemu, dla którego giną, jest alkoholizm. To jest alkoholizm, który rozwija się od pokoleń. Jeszcze w czasach Imperium Rosyjskiego za cara świadomie rozpijano te narody, żeby je wyniszczyć. To samo działo się w czasach komunizmu. Kiedy komunizm upadł, już nie trzeba nic robić, oni po prostu sami zapijają się na śmierć. I to jest normalne, że normalne, tak w cudzysłowie normalne, że 30-letni ludzie zapijają się po prostu na śmierć. 30-letni młodzi mężczyźni, młode kobiety, bo to też dotyczy prawie tak samo kobiet, jak i mężczyzn. Jest to potężny problem. Wśród Hakasów jest 10% w Republice, ale 40% sierot w domach dziecka. 40% sierot w domach dziecka to są dzieci hakaskie i to jest tylko 10% jakby całej tej ludzi, którzy mieszkają w Hakasji. Czyli 10% ludzi produkuje 40% sierot, tak trochę brzydko może to nazywając. Ale to my wyjechaliśmy stamtąd, ja teraz dosłownie kilka tygodni temu wróciłem z mojego ostatniego wyjazdu do Hakasji, gdzie ostatnie kropki postawiliśmy w Nowym Testamencie, ale też byłem świadkiem tego od 3 lat, jakby wyjechaliśmy, 3 lata temu wróciliśmy do Polski, ja tylko jeździłem 2-3 razy do roku na około miesiąc tam, ale przez te 3 lata widziałem, jak Bóg prowadzi do przodu Kościół hakaski. Kiedy przyjechaliśmy, może było 10 wierzących Hakasów, może 60. Dzisiaj jest ich jest kilkuset wierzących Hakasów. Powoli formuje się Kościół hakaski. Tutaj widzicie zdjęcia z takiego nabożeństwa, gdzie wszyscy wierzący Hakasowie zgromadzili się w jednej wsi na nabożeństwo wielkanocne. Z różnych zborów. Często na początku było tak, że to były różne rosyjskie zbory i w tym zborze była jedna rodzina, a w tamtym zborze była jedna rodzina. Teraz, tak jak mówię, powstaje coś jak Kościół hakaski, gdzie oni mówią, teraz ostatnio rozmawiałem z kimś, mówi, wiesz, Bóg przekonał mnie, że mam używać języka hakaskiego na nabożeństwach, że mamy czytać w języku hakaskim, że mamy modlić się w języku hakaskim, że nasza kultura jest czymś ważnym dla Boga. I tutaj kilka fotografii stamtąd. Tak jak wspomniałem, my pracujemy z misją, która zajmuje się głównie tłumaczeniem Biblii. Teraz przejdę znowu takim galopem do innych części Syberii. Jeżeli chcecie troszkę więcej o Hakasji się dowiedzieć, to ja tak nie wiem, czy to jest grzecznie swoje własne książki reklamować, ale tam mamy książkę, w której opisaliśmy to, czego Bóg nas nauczył, kiedy byliśmy w Hakasji. Jeżeli ktoś chciałby, to można ją nabyć później. A teraz chciałbym pokazać wam kilka innych miejsc na Syberii, w które chcemy wysłać ludzi do pracy z narodami, które znajdują się w tych miejscach. I praktycznie z tymi narodami dzisiaj, nie powiem, że zupełnie nikt nie pracuje, ale jest bardzo mało pracy, bo to są bardzo małe narody. I tutaj jeden z zespołów do tych strzałek to są zespół do pracy z Ewenkami, Ewenami, Jakutami i Jukagirami. Inny, który będzie pracował z Nińcami, Dołganami, Nganasańcami, Selkupami i Eńcami. Czukczowie, Koriace, Aleutorzy i Telmeni, to jest na Czukotka. I jeszcze jeden, który chcemy, żeby pracował z Nanajcami, Ulczami, Udygejcami, Niwkami i Jupikami. I modlimy się o to, żebyśmy my byli w stanie jako rodzina poprowadzić pierwszy z tych zespołów do pracy właśnie w Jakucji z Ewenami i Ewenkami. Kilka słów o Jakucji wam opowiem, o tej chyba największej republice w Rosji. Tak wygląda z dosyć dużej wysokości. Widzicie, połowa to są góry. Przez środek płynie wielka rzeka Lena. Pewnie słyszeliście o Lenie. Lenin, Tak mu się spodobała rzeka Lena, że z Włodzimierza Ilicza został Leninem. Właśnie od nazwy tej rzeki. Kilka faktów o Jakucji. Ponad 3 miliony kilometrów kwadratowych terytorium. Polska ma chyba 300 tysięcy. 312 tysięcy ma Polska. Jakucja to jest 3 miliony 103 tysiące kilometrów kwadratowych. Z południa na północ 2 tysiące kilometrów, ze wschodu na zachód 2,5 tysiąca kilometrów. Większa niż Francja, Austria, Niemcy, Włochy, Szwecja, Wielka Brytania, Finlandia, Grecja razem do kupy. Czyli większa niż ta cała stara Unia Europejska. Temperatury plus 40 latem, minus 60 zimą. Biegun zimna, najniższa temperatura minus 71,2. To jest zanotowana na terenach, gdzie mieszkają ludzie. Kilka narodów, które zamieszkują. Największy naród to Jakutowie, 433 tysiące. Ewenowie, około 11 600. Ewenkowie, 18 tysięcy, trochę ponad. I Jokagirzy, których zostało już około 1100 tylko. My właśnie chcemy pracować głównie z tymi trzema mniejszymi narodami, Ewenami, Ewenkami i Jukagirami. I oni zamieszkują około 69 miejscowości i 238 społeczności nomadycznych, czyli społeczności, które z reniferami koczują po tajdze. W Jakucji można się poruszać, zwłaszcza po tej górskiej części, już tylko takimi środkami transportu. Tutaj widzicie potężne ciężarówki. Byłem tam raz dotychczas i próbowaliśmy dotrzeć do wsi, która leżała 200 kilometrów od Jakucka, ale leżała z drugiej strony rzeki. I te 200 kilometrów jechaliśmy 36 godzin właśnie takimi ciężarówkami, dlatego że tam nie ma dróg, latem jest to zupełnie niedostępne, są te miejscowości, zimą tylko po lodzie, po zamarzniętych rzekach właśnie takimi ciężarówkami można dotrzeć w te regiony. Tak wygląda droga i to jest najlepsza droga, która tam była, najlepszy kawałek chyba. Latem tylko helikopter może dotrzeć do tych wsi i rzadko dociera ze względu na koszty paliwa i raz w ciągu lata przylatuje helikopter do nich. Głównym zajęciem ich jest hodowla reniferów. Tutaj jest kilka zdjęć właśnie stada reniferów. Ewenowie jeżdżą na reniferach jak na koniu. Tutaj widzicie właśnie takiego pasterza renifera na reniferze. Oni oczywiście są trochę mniejsi. Jak ja siadłem na renifera, to wiecie, renifer tak się rozjechał im nogi i tak stanął chwiejnie, zabujał się, myślałem, że się przewróci, ale wytrzymał, ale nie pojechał. Mogłem tylko sobie chwilę posiedzieć na nim, ale też niedługo, bo się bałem, że się przewróci, więc musiałem zejść z niego i... Ewenowie są tacy 1,50 m, wiecie, 60 kilo może wagi, więc na tych reniferach sobie tam jeżdżą. Tutaj widzicie taką małą grupę takie starsze kobiety wierzące. Też była ciekawostka, taka historia, którą może na koniec już opowiem, bo zostało nam tylko kilka minut. To są kobiety, które nawróciły się przez jeszcze inną kobietę, która wyjechała z tej wsi do miasta. Tam jakimś sposobem znalazła się w kościele, w zborze, nawróciła się. I kiedy wróciła do wsi, to przez jej świadectwo nawróciło się jeszcze kilka kobiet. I stworzyły taką małą grupkę. Ale wiecie, one wiedziały tylko tyle, ile ona im powiedziała, a ona wiedziała tylko tyle, że kilka razy była w zborze w tym dużym mieście. Więc kiedy one zbierały się, żeby mieć takie małe nabożeństwo, to wiedziały tylko, że trzeba białe koszule założyć, usiąść razem, miały jakiś taki jeden śpiewnik rosyjski, miały Biblię w języku rosyjskim, ale nie były w stanie jej czytać, nie rozumiały tego, co czytały. Więc siedziały i ona tam znała ze dwie pieśni z tego śpiewnika, więc siadały i śpiewały i modliły się po rosyjsku, bo ona widziała, że w kościele tam modlą się po rosyjsku. I my przyjechaliśmy do nich i wiecie, pierwszą taką rzeczą było, oni są tacy bardzo wstydliwi, więc pierwszego wieczora przyszła jedna z tych kobiet tylko i tak nam się poprzyglądała i nas było dwie kobiety i dwóch mężczyzn, we czwórkę podróżowaliśmy i tutaj ten ten najbardziej z prawa to jest też mężczyzna, też Ewen, który przyjechał z nami z dużego miasta. I wiecie, ta starsza kobieta przyszła do tego domu, popatrzyła i tak zwłaszcza na mnie i na tego chłopaka drugiego, wnikliwie nam się przyjrzała i poszła. I za chwilę, wiecie, wpadają wszystkie inne i też się na nas patrzą. I już zaczęliśmy myśleć, że coś z nami jest nie w porządku. Może jakoś wyglądamy nieodpowiednio, no nie wiem, coś dziwnego. Ale wiecie, przyczyna okazała się prosta i to też dla mnie jest takim świadectwem, że jak niewiele trzeba, czy jak niewiele możemy mieć, żeby Bóg użył tego, żeby kogoś zachęcić. Okazało się, że my byliśmy pierwszymi wierzącymi mężczyznami, jakich te kobiety widziały w życiu na oczy. I one po prostu nie wyobrażały sobie, że mężczyźni mogą być wierzący. Bo one były grupą kobiet, głosiły Ewangelię mężczyznom, ale mężczyźni w większości są w takim stadium nałogu, że po prostu większość z nich nie, albo nie chciała słyszeć Ewangelii, albo uważała, że to nie dla nich, no tak jak to często jest. I one myślały, że nie wiem, mężczyźni to się jakoś właśnie nie mogą nawrócić, nie są w stanie. I zobaczyły nas. I one prawie płakały patrząc na nas, bo my byliśmy w wieku ich dzieci. My byliśmy mniej więcej w wieku ich synów. Także dla nich to było wielkie duchowe przeżycie po prostu na nas spojrzeć. I dla mnie to było szokiem właśnie, jak niewiele trzeba, jak Bóg może użyć taką, to nie ode mnie zależy, że jestem mężczyzną. Bóg tak to stworzył i wykorzystał to w tej sytuacji. I naprawdę byliśmy wielką zachętą dla nich, tylko dlatego, że byliśmy tam i daliśmy im nadzieję, że ich synowie mogą przyjść do Boga, mogą nawrócić się i mogą też wierzyć. Drugą taką rzeczą było, kiedy właśnie zebraliśmy się i one tam po rosyjsku się modliły, śpiewały, ja do jednej z tych kobiet tak się zwróciłem, mówię, a czemu wy się modlicie po rosyjsku, czemu się nie modlicie po ewensku, w swoim własnym języku? I ona tak popatrzyła na mnie, jakbym się z choinki urwał i mówi, a jak to? Mówi, a to można się modlić? I tak widać, takie wiecie, myśli przebiegają przez głowę intensywnie i tak wstrząsnęła głową, jakbym jakiś jej gadał nie wiadomo co i nic, nie zareagowała. Poszła do domu tego wieczoru, one wszyscy, skończyliśmy to spotkanie, one poszły do domu, wróciliśmy i następnego dnia ona wróciła i tak usiadła koło mnie i mówi, wiesz co? Mówi, spróbowałam, pomodliłam się w swoim własnym języku, pomodliłam się po ewensku. No ja mówię, no i co? Ona mówi, wiesz co? Inaczej to już się nie będę modlić. Także Bóg ma serce dla tych narodów, Bóg ma serce dla nich. My nie mamy czasu za to. I chciałbym, żebyśmy może zakończyli tą pierwszą część, bo rozumiem, że teraz przerwa, tak jest? Żebyśmy zakończyli krótką modlitwą o narody, o te narody na Syberii i z tym chciałbym też was zostawić. Jeżeli Duch Święty będzie wam przypominał te narody, Ewenów, Ewenków, Hakasów, to módlcie się o nich. Módlcie się o to, żeby Pan powoływał robotników z naszego kraju, z naszych kościołów, których będzie posyłał właśnie i w te rejony, i w różne inne miejsca świata, bo myślę, że to wnosi też życie w Kościół. Jeżeli oddajemy, jeżeli posyłamy, jeżeli nasz Kościół błogosławi innych, to i my możemy otrzymywać błogosławieństwo. Dlatego nie wiem, powstańmy na chwilę i pomódlmy się, zanim zrobimy tą przerwę. Drogi Panie Jezu, tak to Ty stworzyłeś narody, Ty stworzyłeś nas różnymi, mówiącymi różnymi językami i Ty kochasz narody, Panie Jezu. Ty przed swoim tronem, Boże, będziesz miał ludzi z każdego narodu i języka. Będą tam, Panie, Jewenowie, Jewenkowie, Jukagirzy, Panie, i Hakasowie i wszystkie te 50 narodów, Panie, o których wspomnieliśmy i wszystkie te 6000 ponad narodów, które będą tam stały, Panie. Dlatego modlimy się teraz o to, żebyś Ty powoływał robotników, Panie. Żniwo jest wielkie, pracy jest wiele, Panie, i tutaj w Polsce wokół nas i na świecie. Ale Panie, ja wierzę, że Ty masz robotników, których chcesz posłać, Panie. Ty wyznaczasz, Ty dajesz dary, Panie, Ty dajesz powołania, Ty dajesz, posyłasz, Panie, do tej pracy i modlimy się, Boże, żebyś powoływał i posyłał nas. Panie, wzbudź gotowość w naszych sercach, gotowość do zwiastowania, Panie. Daj nam to obuwie, które będzie, Panie, gotowością do zwiastowania Ewangelii pokoju. Panie, o to się modlimy, Panie. Tego prosimy, Boże. Prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś, ja Cię proszę, żebyś przypominał, Panie, tutaj wszystkim w modlitwach, Panie, kiedy będą wołać do Ciebie, żebyś przypominał te narody, Boże, żebyś dał im tą modlitwę, proś mnie, a dam Ci narody w posiadanie, w dziedzictwo i krańce ziemi w posiadanie, Panie. Włóż tą modlitwę w nasze serca, w nasze usta, Panie. I modlimy się o te kobiety tam w Jakucji, Panie. Prosimy, żebyś Ty przyprowadził do poznania wiary właśnie ich synów, Panie, ich mężów, ich rodziny, Boże. Żeby nie musiały myśleć, Panie, że mężczyźni nie mogą przyjść do Ciebie, ale że mogły widzieć świadectwo tego, Panie, że będą się nawracać, Panie, też mężczyźni wokół nich, Panie. Panie, bo Ty masz moc i możesz dotykać serc tych ludzi. Wzywamy, Panie, i prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Siostry, bracia, podziękujmy za tę ciekawą prezentację. I pamiętajmy w naszych modlitwach o Agnieszce i o Michale Domagałów, aby Pan ich służbę błogosławił. Teraz przerwa, spotykamy się o 11.30 i z terytorium minusowego przeniesiemy się chyba do bardziej ciepłych krajów. A więc przerwa.